Siedem sakramentów Kościoła w celebracji Misterium Chrześcijańskiego to tematy, które rozważamy podczas naszych katechez na antenie Radia Maryja w oparciu o katechizm Kościoła katolickiego. Rozpoczynamy nasze rozważania o sakramentach nawrócenia, sakramentach uzdrowienia, sakrament pokuty i pojednania i sakrament namaszczenia chorych. Dziś temat brzmi nawrócenie ochrzczonych. Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. To życie przechowujemy w naczyniach glinianych. Obecnie jest ono jeszcze ukryte z Chrystusem w Bogu. Jesteśmy jeszcze w naszym przybytku doczesnego zamieszkania, poddanym cierpieniu, chorobie i śmierci. To nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez grzech. Tematy sakramentów uzdrowienia rozważamy i tak jak to jest w kolejności siedmiu sakramentów, po sakramentach inicjacji, wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który paralitykowi odpuścił grzechy i przywrócił zdrowie ciała, chciałby Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego własne członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia, sakramentu pokuty i namaszczenia chorych, a więc te dwa sakramenty uzdrowienia to sakrament pokuty i namaszczenia chorych. Dziś temat brzmi nawrócenie ochrzczonych. Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu przez grzech zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwami. Jak jest nazywany sakrament pokuty i pojednania? Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, mianowicie radę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech. Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ uświęca osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, pokuty i zadośćuczynienia grzesznego chrześcijanina. A zatem sakrament ten nazywamy sakramentem nawrócenia, sakramentem pokuty. Ponadto nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ wyznanie, spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Sakrament ten jest również wyznaniem, uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka. To wyznanie, uznanie, uwielbienie świętości zawiera się w tej nazwie tego sakramentu spowiedź, a zatem sakrament pokuty i pojednania nazywany jest sakramentem nawrócenia, sakramentem pokuty, sakramentem spowiedzi. Nazywa się go również sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie kapłana Bóg udziela penitentowi przebaczenia i pokoju. A zatem oprócz tego, że nazywany jest sakramentem nawrócenia, pokuty, spowiedzi, nazywa się ten sakrament również sakramentem przebaczenia. Nazywa się go również sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie. Pojednajcie się z Bogiem. Zachęca nas święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana. Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Sakrament pokuty i pojednania, jako jeden z dwóch sakramentów uzdrowienia, nazywany jest również sakramentem nawrócenia, sakramentem pokuty, sakramentem spowiedzi, sakramentem przebaczenia i sakramentem pojednania. Na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego spróbujemy sobie również odpowiedzieć na kolejne ważne pytanie. Pytanie w kontekście chrztu. Chrztu, który, jak wiemy, gładzi grzech pierworodny, jak również uwalniając nas od grzechu pierworodnego, uwalnia nas od wszystkich popełnionych grzechów. A pytanie to brzmi, dlaczego sakrament pojednania po chrzcie? Zostaliśmy obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Trzeba uświadomić sobie wielkość daru Bożego, jaki otrzymaliśmy w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, by zrozumieć, do jakiego stopnia grzech powinien być obcy dla tego, który przyoblekł się w Chrystusa. Ale święty Jan Apostoł pisze także, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. A sam Pan nauczył nas modlić się, przebacz nam nasze grzechy. Łącząc razem wybaczenie sobie nawzajem naszych win z przebaczeniem grzechów, jakiego udzielił nam Bóg. Przebacz nam nasze grzechy. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. A zatem, pomimo tego, że zostaliśmy obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego i przyoblekliśmy się w Chrystusa w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, to grzech nie pozostaje nam obcym. Nawrócenie do Chrystusa, nowe narodzenie przez chrzest, dar Ducha Świętego, ciało i krew Chrystusa otrzymane jako pokarm sprawiły, że staliśmy się święci i nieskalani przed Jego obliczem. Jak sam Kościół, oblubienica Chrystusa jest przed Nim święty i nieskalany. Nowe życie otrzymane w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego nie wyeliminowało jednak kruchości i słabości natury ludzkiej, ani jej skłonności do grzechu, którą tradycja nazywa pożądliwością. Pozostaje ona w ochrzczonych, by podjęli z nią walkę w życiu chrześcijańskim, przechodząc próby z pomocą łaski Chrystusa. Tą walką jest wysiłek nawrócenia, mający na uwadze świętość i życie wieczne, do którego Pan nieustannie nas powołuje. Nawrócenie ochrzczonych to temat, który dzisiaj wybrzmiewa w sposób zasadniczy, gdy rozpoczynamy rozważanie prawdy o sakramencie pokuty i pojednania w naszym życiu, w życiu chrześcijańskim, w życiu Kościoła, w życiu naszej jedności, współzależności, naszej zażyłości z Bogiem. Nawrócenie ochrzczonych. Jezus wzywa do nawrócenia. To wezwanie jest istotnym elementem głoszenia Królestwa czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Te słowa brzmią każdego dnia, każdej godziny, każdej chwili, a nie tylko w środę popielcową. W przepowiadaniu Kościoła to wezwanie jest skierowane najpierw do tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i Jego Ewangelii. W ten sposób chrzest jest głównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia. Przez wiarę w dobrą nowinę i przez chrzest człowiek wyrzeka się zła i uzyskuje zbawienie, to znaczy odpuszczenie wszystkich grzechów i dar nowego życia. Wezwanie zatem Chrystusa do nawrócenia nadal rozbrzmiewa w życiu chrześcijan. To drugie nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, który obejmuje w łonie swoim grzeszników i który, będąc święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i odnowę. Ten wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem skruszonego serca, pociągniętego i dotkniętego łaską, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował. Świadczy o tym nawrócenie świętego Piotra po jego trzykrotnym zaparciu się nauczyciela. Pełne nieskończonego miłosierdzia spojrzenie Jezusa wywołuje u niego łzy skruchy, a po zmartwychwstaniu Pana trzykrotne wyznanie, że go kocha. Drugie nawrócenie ma także wymiar wspólnotowy. Jest to widoczne w wezwaniu Pana skierowanym do pewnego całego Kościoła. Nawróć się. Czytamy w Apokalipsie. Nawróć się. Święty Ambroży mówi o dwóch nawróceniach w Kościele. Kościół ma wodę i łzy. Wodę chrztu i łzy pokuty. Nawrócenie chrzczonych zatem jest to wezwanie, które znajduje uzasadnienie w nauczaniu Jezusa Chrystusa, w nauczaniu Boga zawartym w kanonach Pisma Świętego, ale również znajduje uzasadnienie w świadomości, w rozpoznaniu, w znajomości naszego życia, naszego codziennego postępowania i nieustannego zmagania się, by zło nad nami nie zapanowało, by zło było pokonanym, a dobro było zwycięzcą, by dobro w nas obfitowało przez łaskę, która umacnia, przez łaskę, która uświęca, przez łaskę, którą jesteśmy karmieni, umacniani i również przez tę łaskę, którą otrzymujemy, by zło pokonać, by zło przezwyciężyć, by zło, grzech, upadek, to, co jest wynikiem zwycięstwa w nas, pożądliwości działania złego ducha, było pokonane Bożym miłosierdziem, Bożym przebaczeniem, by było usprawiedliwione mocą łaski, mocą ofiary Jezusa Chrystusa. A zatem ten wysiłek nawracania ochrzczonych niech będzie przez nas podejmowany każdego dnia, każdej chwili, bo jest to wysiłek opowiadania się po stronie miłości miłosiernej, po stronie osoby samego Boga w Trójcy Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest to opowiadanie się po stronie Maryi Świętych Pańskich, tych, którzy odnieśli zwycięstwo. Jest to współudział z Chrystusem i z wszystkimi świętymi, mocą których jesteśmy wspierani, by codziennie tę walkę prowadzić. Codziennie, czyli w każdej chwili, w każdej naszej decyzji, którą podejmujemy, w każdym słowie, w każdym zamiarze, w każdej myśli, wypełnianiu każdego obowiązku. Dlaczego tak warto podkreślić jeszcze raz, że w każdej chwili, w każdej sytuacji, a mianowicie, obyśmy nie dali się zwieść pokusie, że nawrócenie obejmuje tylko wtedy, gdy korzystamy z sakramentu pokuty i pojednania. Tylko wtedy, gdy przygotowujemy się i zastanawiamy się, jak spełnić 5 warunków dobrej spowiedzi. Z kim się pojednać, z kim się nie pojednać. Nie pojednać się, to znaczy nie przystąpić godziwie do sakramentu pojednania. Nie przebaczyć swojemu bliźniemu. I czerpiąc jeszcze z Ewangelii, nie słuchać o tym, że jeżeli w drodze przypomnisz, dowiesz się, że brat twój ma coś przeciwko tobie, idź i pojednaj się z nim, zostaw wcześniej swój dar. A zatem pojednanie to nie tylko przystąpienie do sakramentu, to spotkanie z człowiekiem, względem którego zawiniliśmy. To spotkanie z samym sobą, że naruszyliśmy ład, że splamiliśmy szatę przyobleczenia się w Chrystusa, że sprzeniewierzyliśmy się naszemu powołaniu bycia posłusznymi woli Ojca. Ale to również pojednanie z Kościołem, który jest święty i który my, współtworząc, w którym uczestnicząc, jeżeli dopuszczamy się grzechu, plamimy Kościół i Kościół osłabiamy. Dlatego to nawrócenie każdego dnia, każdego razu, każdej chwili jest naszym podstawowym zadaniem. Nie od spowiedzi, nie od święta, ale na co dzień, w każdej chwili, w każdej sytuacji.